Rozdział pierwszy. Dlaczego musisz odnaleźć to, co chcesz robić w życiu? W tym rozdziale dowiesz się o trzech strefach: komfortu, dyskomfortu, paniki. Po drugie, czy na pewno musisz wiedzieć, czego chcesz? Po trzecie, wpływ satysfakcji z pracy na poczucie szczęścia. I po czwarte, ekonomiczne czynniki tego, dlaczego musisz odkryć swoją drogę. Trzy strefy: komfortu, dyskomfortu, paniki. Nie mogę Cię przeprowadzić przez metodologię odkrywania tego, co naprawdę chcesz robić w życiu, jeśli najpierw nie pokażę Ci, jak bardzo ważne jest Twoje podejście do tego tematu. Chciałbyś odkryć swoje miejsce na świecie? Miło byłoby wiedzieć, do czego jesteś stworzony? Ważne jest dla Ciebie to, aby wiedzieć, czego chcesz? A może nie tylko miło byłoby znać swoją drogę, tylko musisz odkryć swoją drogę. Piszę, że musisz odnaleźć to, co chcesz robić w życiu, a przecież ostatecznie to ty podejmujesz decyzję, czy coś musisz, czy nie. Jednak tutaj chcę cię właśnie przekonać do tego, żeby to dla ciebie było muszę, a nie mogę. Pozwól, że ci wyjaśnię ważną różnicę. Jesteśmy wolnymi ludźmi i wolimy wiedzieć, że coś możemy, a nie musimy. Tak już jesteśmy skonstruowani, że jak tylko ktoś nam powie, że coś musimy, to od razu rodzi się w nas bunt. Kluczowe jest jednak to, kto nam mówi, że musimy odkryć naszą drogę. Jeśli ktoś narzuca nam coś z góry, to naturalne jest, że chcemy się temu przeciwstawić i mocno zastanowić, czy na pewno w tę stronę pójść. Ja chcę Cię jednak przekonać do tego, abyś to Ty sobie powiedział, że musisz odkryć swoją drogę. Okazuje się, że jeżeli tylko polegamy na tym, co możemy, na co mamy ochotę, to pozostajemy w naszej strefie komfortu i nie sięgamy po więcej. Nie realizujemy naszego potencjału. Dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy ze strefy komfortu, zaczyna się rozwój, zaczyna się transformacja. Zaczyna się prawdziwe życie, prawdziwa przygoda. Pozwól, że opowiem Ci o moim ulubionym ćwiczeniu szkoleniowym, które przepięknie pokazuje, jak mocno trzymamy się komfortu i nie osiągamy tego, na co nas naprawdę stać. Ćwiczenie nazywa się pętla czasu. W ramach tego ćwiczenia dzielę grupę na dwie podgrupy liczące tyle samo osób, około 8. Jedna z grup pozostaje w sali szkoleniowej, a drugą zabieram do innej sali. Obu dają związany sznurek tworzący pętlę o średnicy 1 metra. I to samo zadanie, które brzmi tak. Waszym celem jest przejść przez tę pętlę całą grupą w jak najkrótszym czasie. Należy przejść całym ciałem. Każda osoba z grupy musi wykonać to ćwiczenie i nie można rozwiązywać sznurka. Macie teraz 10 minut na zastanowienie się nad rozwiązaniem. Testowanie, próbowanie. Po 10 minutach zmierzę Wasz czas jako całej grupy. I co się dzieje po 10 minutach? W 99% przypadków tego ćwiczenia, a robiłam je już prawie 1000 razy, okazuje się, że zawsze jedna z grup osiąga wynik co najmniej o 50% lepszy. Oznacza to, że jedna grupa wykonuje to ćwiczenie w czasie 9 sekund, a druga grupa w czasie 4,5 sekundy lub jeszcze krótszym. To, nad czym się wtedy zawsze wspólnie zastanawiamy, to właśnie co spowodowało tak ogromną różnicę czasową. Jak to możliwe, że jedna grupa w tym samym czasie tak mocno przebija drugą, dysponując tymi samymi zasobami, także mając 8 osób o podobnych wymiarach i z podobnymi umiejętnościami? Czy potrzeba jakichś wyszukanych umiejętności, aby zrealizować zadanie polegające na tym, aby przejść przez pętlę sznurka całym ciałem jako cały zespół w określonym czasie? Spokojnie. Zaraz Ci wyjaśnię sekret tego sukcesu. Zanim jednak to zrobię, jeszcze kilka słów o ćwiczeniu. Po wykonaniu tego ćwiczenia przez obie grupy, gdzie obie grupy obserwują swoje wykonanie, i ja oficjalnie mierzę czas realizacji zadania, zawsze reakcją jest szok. Jak to możliwe, że tamci tak mocno pobili nasz czas? Potem zaczynamy analizować przebieg tego ćwiczenia i pytam obie grupy, w jaki sposób pracowały, dyskutowały o rozwiązaniach, testowały, próbowały, jak wykorzystały przydzielone im 10 minut na przygotowanie. I okazuje się, że ogromna różnica pomiędzy grupami jest nie tylko w tym, jaki wynik osiągnęły, 9 sekund i 4,5 sekundy, ale i w sposobie, w jaki pracowały. Grupa z gorszym czasem zawsze opowiada, że faktycznie odbyła się dyskusja o wyborze rozwiązania, kilka prób, ale mniej więcej po 5 minutach grupa już czeka na oficjalne rozpoczęcie ćwiczenia, gdyż jej członkowie uważają, że już są gotowi. Pozostałe 5 minut grupa poświęca na rozmowy o wszystkim i o niczym, na kawę, a nawet na zastanawianie się nad tym, jaki jest haczyk w tym ćwiczeniu, bo przecież oni są już gotowi po 5 minutach. Nie rozumiem, dlaczego druga grupa ciągle pracuje nad ćwiczeniem. Druga grupa pracuje całkowicie inaczej. Pełne 10 minut jest wykorzystane na wymyślanie rozwiązań, próbowanie, testowanie. Pojawiają się nowe pomysły, usprawniane są rozwiązania. Uczestnicy ściągają część ubrania, które może blokować przejście przez sznurek, np. pasek. Bardzo często po upływie 10 minut grupa ciągle ma niedosyt i chciałaby jeszcze ulepszać, usprawniać, poprawiać. Zobacz, że mamy tu do czynienia nie tylko z dużo lepszym wynikiem jednej z grup, ale i postawą nastawioną na 100% efektywności. Działania, które nie ma co się dziwić, prowadzi do dużo lepszych efektów. I przejdźmy teraz do rozwiązania. Co naprawdę powoduje tak wielką różnicę w efektach i postawie? Cel. Nic innego, tylko cel. Sposób, w jaki ten cel jest postawiony. Zmusza grupę do wysiłku, do 100% zaangażowania, do kreatywnego myślenia, do nieprzestawania po 5 minutach z założeniem, że zrobiono już wszystko, co można było. Ale zaraz, czy cel nie był taki sam w przypadku obu grup? Teoretycznie tak. Obie grupy miały ten sam cel, z jedną tylko różnicą. Obie dostały dokładnie to samo polecenie. A jedyna różnica w komunikacie polegała na tym, że jedna z grup usłyszała: waszym celem jest przejść jako grupa przez tę pętlę jak najszybciej. A druga usłyszała: waszym celem jest przejść jako grupa przez tę pętlę w czasie 3 sekund. Tylko to jedno zdanie spowodowało tak wielką różnicę. Abyśmy to jeszcze lepiej zrozumieli, przyjrzyjmy się metodologii stawiania celów. Może znasz metodologię SMART, którą stosuje się do stawiania celów. Jest to skrót pochodzący od 5 słów. S – specific, jasno określony, wiadomo co trzeba zrobić. M – measurable, mierzalny, miara, po której poznamy, czy udało nam się osiągnąć cel. A – ambitious, ambitny, na tyle dla nas trudny, że wymaga dodatkowego wysiłku. R – realistic, realny. Wierzymy, że osiągnięcie go jest możliwe. T – time-bound, terminowy. Wiemy, na kiedy mamy go zrealizować. I powróćmy teraz do naszych grup, aby zrozumieć, której z tych literek zabrakło i co spowodowało tak wielką różnicę w czasie i postawie grup. S. Obie grupy wiedziały dokładnie, co trzeba zrobić. Waszym zadaniem jest przejść przez pętlę ze sznurka całym ciałem jako cała grupa. M. Jedna grupa usłyszała w czasie jak najszybszym, a druga w czasie 3 sekund. To był kluczowy element. To on spowodował, że ponieważ nie było zewnętrznej miary, która wyznacza standardy, pierwsza grupa skończyła swoje próby już po 5 minutach, zakładając, że osiągnęła swój najszybszy czas i czekała już na zakończenie ćwiczenia. Druga grupa, ciągle próbując osiągnąć czas 3 sekund, musiała pracować intensywniej, w pełni wykorzystując 10 minut przeznaczone na próby. Zauważ jednak, że osiągając 4,5 sekundy, można powiedzieć, że nie osiągnęli postawionego celu. Do tego jednak wrócimy za chwilę. A. W kwestii ambitności można powiedzieć, że obie grupy mogły mieć ambitny cel. Grupa, której narzucono 3 sekundy, miała z góry założoną ambitność celu, bo faktycznie było to bardzo trudne do osiągnięcia. Grupa, której cel brzmiał jak najszybciej, sama mogła zdecydować, czym jest dla niej jak najszybciej. Nic nie powstrzymywało jej przed tym, aby to jak najszybciej było tak ambitne jak 3 sekundy. Realność celu w przypadku grupy z odgórnie ustalonym czasem 3 sekund faktycznie była zagrożona. Z mojego doświadczenia wynika, że faktycznie osiągnięcie 3 sekund przy 8 osobach nie jest raczej możliwe, a przynajmniej nie zdarzyło mi się nigdy na szkoleniu. Może zastanawiasz się, czy w takim razie jest sens stawiania tak ambitnego celu, którego osiągnięcie jest niemożliwe. Pozwól, że do tego też odniosę się za chwilę. Obie grupy miały ustalony czas na realizację ćwiczenia, czyli 10 minut. Jak widzisz z przedstawionej powyżej analizy, w odniesieniu do efektywnie stawianych celów, główny i jedyny czynnik, który mógł spowodować tak wielką różnicę w osiągniętym wyniku oraz przybranej postawie, wynikał z literki M, czyli mierzalności. Zawsze też, kiedy analizujemy to ćwiczenie w sali, pojawia się dyskusja i reakcja obronna grupy przegranej. Tak, no właśnie, my nie wiedzieliśmy, że trzeba to osiągnąć w czasie 3 sekund. Gdybyśmy wiedzieli, to na pewno nasz czas byłby dużo lepszy. Jak widać na podstawie tego ćwiczenia, kiedy musisz, to osiągasz dużo lepsze efekty. Kiedy możesz, to osiągasz gorsze wyniki. Jednak to jeszcze nie koniec naszego wątku. I chcę zwrócić Twoją uwagę także na coś innego. Zauważ, że o tym ćwiczeniu opowiadam Ci w kontekście całego procesu, jaki jest przed Tobą, abyś mógł odkryć, co chcesz robić w swoim życiu. Kiedy pracuję indywidualnie z różnymi osobami nad odkryciem ich drogi zawodowej, życiowej, to często pytam, dlaczego chcesz to wiedzieć? I najczęściej pojawia się właśnie odpowiedź, która jest związana z chęcią pełnego wykorzystania swojego potencjału. Osoby te chcą na końcu swojej drogi mieć pewność, że dobrze przeżyły swoje życie. W kontekście tego dobrze przeżyły jest też aspekt zawodowy. Chcę wiedzieć, że to, co mi było dane, to do czego zostałem stworzony, to do czego mogłem wykorzystać swój potencjał, zrealizowałem. Nie mam sobie nic do zarzucenia. I teraz w kontekście wykorzystania potencjału wróćmy do naszego ćwiczenia pętla czasu. Wiesz już, że brak zewnętrznej miary 3 sekund versus jak najszybciej powoduje, że nie osiągamy tego, na co nas stać. Gdyby spojrzeć na możliwości obu tych grup, to każda miała wystarczające umiejętności, aby osiągnąć tak samo dobry wynik. Jednak jedna z nich to wykorzystała, a druga nie. Kiedy na sali szkoleniowej toczymy dyskusję o tym, że nie podałam drugiej grupie czasu 3 sekund, i ten fakt spowodował tak słaby wynik, to zawsze zadaję pytanie, a co Was powstrzymało przed tym, aby samemu sobie postawić tak ambitny cel 3 sekundy? I tutaj dochodzimy do sedna tego, co powoduje, że jedni wykorzystują swój potencjał dużo lepiej niż inni. My jako ludzie z natury jesteśmy leniwi. Nasz umysł jest tak skonstruowany, aby nas chronić. Mimo, że w głębi serca uważamy się za ambitnych, chcemy osiągać wielkie rzeczy, to jednak z założenia funkcjonujemy tak, aby siebie chronić, nie doprowadzać do niepotrzebnego dodatkowego wysiłku. Nasz umysł zrobi wszystko, aby utrzymać nas w strefie komfortu. W ćwiczeniu pętla czasu zawsze pytam grupę, która uzyskała tak dobry czas, czy gdybym dała im cel 7 sekund, doszliby do 4,5 sekundy. W większości przypadków grupa szczerze przyznaje nie. Nie byłoby czynnika, który by ich motywował do tego, aby wysilić się na tyle, żeby osiągnąć możliwy do zrealizowania cel 4,5 sekundy. Podobnie jak było w przypadku grupy, która usłyszała, zróbcie to w czasie jak najszybszym. I absolutnie nic nie powstrzymywało jej przed tym, aby sięgnąć po czas 4,5 sekundy. Tak działa nasz umysł. Chronić nas i utrzymać w strefie komfortu. Wróćmy do naszego modelu dobrze postawionego celu SMART. Tak, literka M, odpowiadająca za miarę, pomaga nam zyskać zewnętrzny punkt kontroli, który podpowiada, czy cel osiągamy, czy nie. Jednak to nie ta literka wypycha nas ze strefy komfortu. Literka, która odpowiada za nasz rozwój, za realizację prawdziwie drzemiącego w nas potencjału, to A, ambicja. To od niej zależy, czy wyjdziemy ze strefy komfortu, czy nie. Co jest poza strefą komfortu? Strefa dyskomfortu. Tak, dyskomfortu. Nie ma rozwoju bez dyskomfortu. Jeżeli jest ci komfortowo, to powiem otwarcie. Znaczy, że się nie rozwijasz.